Nam się wydaje, że te nazwy na X to jest coś zupełnie nowego w języku polskim. No nie zupełnie tak jest. To są pewne nadużycia. Jeśli X, no to eksport. Można zapytać, czy każda firma, która ma w swojej nazwie cząstkę X, rzeczywiście prowadzi działalność eksportową. Czy jakaś inna coś importuje na przykład. Wydaje się, że znaczenie merytoryczne nie jest tu tak istotne, schodzi na dalszy plan. Istotne jest znaczenie strukturalne. Tego typu nazwy pojawiły się i szerzą się nadal w Polsce w ramach tego, co pan profesor Walery Pisarek nazywał modą na biznesowość. One są po prostu jednoznacznym wskaźnikiem tego, że mamy do czynienia z nazwą jakiejś firmy, jakiegoś przedsiębiorstwa. I to jest ich zasadnicza rola. To, że przypadkiem tak się stanie, że jakieś przedsiębiorstwo będzie prowadziło działalność, czy to eksportową, czy importową, to jest już sprawa dalszoplanowa. Ważne jest to, że nadając nazwę z takim elementem, my jakby komunikujemy otoczeniu, że to jest nazwa firmy, to jest nazwa firmowa. Tak bym to widział. Natomiast co do nazw na pol, to sytuacja jest troszkę jeszcze inna. Bo przecież te nazwy, oczywiście one w dalszym ciągu są. One w dalszym ciągu są, natomiast one coraz częściej zaczynają konkurować z nazwami typu Euro coś tam. Antpol, Armapol, tu oczywiście Arma od armatura. Pol, mówi się o tym, że to jest firma polska, Centropol, Folpol, Dakopol, Eko, Energopol, Firmpol, Firmpol, firma polska po prostu, Oknopol i jeszcze wiele, wiele innych, pojawiają się też nowe, mianowicie Euroal, prawda, czyli okna, producent okien, drzwi i fasad z aluminium, nazwa mogłaby sugerować, że na rynek europejski, ale zapewne niekoniecznie tak akurat musiałoby być, Eurobud, Eurodach, znany nam tu, często jeżdżą samochody z reklamami takimi, prawda, Eurodach, Eurodekor, to oddekorować, materiały dekoratorskie, więc to się wszystko zmienia. Proszę zauważyć, że tego typu formy skrótowo złożone, one troszeczkę funkcjonują w języku, tak jakby były wyrazami obcymi. Właśnie przez to, że często składają się z takich elementów, które są asemantyczne, nie niosą jakiegoś znaczenia, my nie wiemy, z czym to połączyć, prawda? No, może się zdarzyć, Budgips, no tutaj nie trzeba być żadnym filozofem, żeby wiedzieć, że to firma budowlana, że pewnie handluje gipsem, albo może coś tam produkty z gipsu wykonuje, ale w innych wypadkach my nie mamy takiego luksusu, my po prostu czasami nie wiemy. I wtedy te wyrazy, one funkcjonują tak jak wyrazy obce, czyli z niczym się nam specjalnie nie kojarzą. Powiedziałbym, ma to tę zaletę dla takich nazw, że dzięki temu one mogą w sposób taki, powiedziałbym, bardziej silny spełniać tę swoją podstawową funkcję, jaką jest funkcja nazywania jednostkowego, indywidualnego obiektu w rzeczywistości pozajęzykowej. No tylko dana firma akurat tak się nazywa. Więc ta słaba czytelność to podobieństwo do wyrazów obcych, no bo właśnie kompleks brzmienia, za którym nic nie stoi, może być pewną zaletą. Te nazwy są krótkie, więc to także jest zaleta. No i właśnie dobrze w wielu wypadkach dobrze się sprawdzają także jako element logotypu, prawda, jako logotyp. I jeszcze jedna rzecz, że budowa tych nazw jest też specyficzna, bo jak powiedziałem, są to formy skrótowo złożone, czyli bierze się jakieś oderwane słowa, ucina się dowolne fragmenty tych słów i się łączy, a ściślej mówiąc, zlepia się ze sobą. W rezultacie powstaje taki twór, który no nie ma odpowiednika w takim typowym, klasycznym słowotwórstwie języka polskiego. Pani profesor Ewa Rzetelska-Feleszko wymyśliła na tego typu nazwy termin zlepkowce. I wydaje mi się, że jest to termin trafny. Rzeczywiście możemy mówić o nazwach firm na X, na Pol właśnie w taki sposób, że to są formy zlepkowe. Nam się wydaje, że te nazwy na X to jest coś zupełnie nowego w języku polskim. No nie zupełnie tak jest. O nazwach tego typu nazwy, zarówno z tym elementem X, im, imp i podobnymi, X oczywiście od eksport, eksportować, imp od import, czy pol, polski, polska. Tego typu nazwy pojawiły się już w dwudziestoleciu międzywojennym. Czyli nie jest to coś nowego, choć my to kojarzymy głównie z nazwami dużych firm państwowych, prywatnych firm i spółek handlowych. Natomiast tego typu nazwy znane były nie tylko w czasach gospodarki socjalistycznej, myślę tutaj o Peweksie na przykład i tym podobnych, ale też właśnie jeszcze przed II wojną światową. Wtedy na ogół one były uważane, czy były traktowane jako takie twory językowe nietradycyjne, więc często właśnie uczeni badacze języka mieli do nich stosunek bardzo krytyczny, ale też od początku było chyba tak, że łączono te nazwy z tym, co się działo w ogóle w różnych językach europejskich. Początek XX wieku to jest zmiana rzeczywistości społecznej, gospodarczej, także politycznej. Powstaje wiele różnych instytucji. W związku z tym trzeba było te instytucje jakoś nazwać. Zrodziła się w związku z tym bardzo zauważalna w całej Europie tendencja do skrótu językowego.
Czy podobnych tendencji można doszukiwać się w sklepach z Połem? Chodzi tutaj o sklepy Lux.
Jest to niewykluczone, ponieważ bardzo charakterystyczne dla takiego nazewnictwa firmowego w sferze szeroko pojętego handlu jest to zaznaczanie miejsca czy zasięgu działalności danej firmy. I my w Lublinie przecież takich nazw mamy, bo mamy Elpis Lubelskie, L czytane jako litera, prawda? Lubelskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych. Tutaj w ten sposób, ale takich nazw, gdzie ten Lublin jako Lu czy Lub się pojawia, jest znacznie więcej. Wynotowałem, wziąłem do rąk książkę firm i znalazłem Lubdach, Lubgaz, to wytwórnia urządzeń grzewczych, Lubhand, Lubglas, Lubstol, tu akurat chodzi o usługi stolarskie świadczone właśnie na terenie Lublina. Jest tego bardzo dużo.